Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Andrzej Duda napisał listy do rolników i mieszkańców Śląska. Zwraca w nich uwagę na trudną sytuację górnictwa, potrzebę wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników i przyjęcia ustawy chroniącej ziemię przed wykupem. Europoseł Janusz Wojciechowski mówił podczas konferencji, że prezydentura Andrzeja Dudy to będzie prezydentura troski o polską wieś.
Polska wieś potrzebuje prezydenta, który będzie jej obrońcą. Polska wieś potrzebuje prezydenta, który będzie myślał o wsi nie tylko w czasie odbywających się raz do roku dożynek prezydenckich w Spale, ale żeby myślał o tej wsi zawsze, a szczególnie wtedy, kiedy toczą się decydujące batalie o przyszłości wsi, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w kraju, ale zwłaszcza w tych sprawach europejskich. Pole aktywności prezydenta jest naprawdę wielkie. Bronisław Komorowski niczego na tym polu nie zasiał. Niczego. Nic nie zrobił przez 5 lat dla polskich rolników. Mówię to z pełną odpowiedzialnością.
Poseł ziemi śląskiej Grzegorz Tobiszowski powiedział, że Andrzej Duda w liście podtrzymał gotowość do aktywnej prezydentury na rzecz województwa śląskiego.
Ja z wielką satysfakcją przyjmuję obecność i rozmowy, które prowadził kandydat na prezydenta Andrzej Duda, który z wielkim wyczuciem, z ekspertami przygotowywał program i określił się co do pakietu klimatycznego, co do reindustrializacji, co do odbudowania przemysłu w Polsce, przemysłu w województwie śląskim. Jak również docenił nas, mieszkańców województwa śląskiego, swoją obecnością na spotkaniach, tak licznych spotkaniach, bowiem mieszkańcy Śląska widzą w osobie kandydata Andrzeja Dudy rzeczywiście przyszłość. I tym bardziej z wielką satysfakcją przyjmuję ten list osobisty kierowany do naszych mieszkańców, podtrzymujący tą aktywną prezydenturę na rzecz uprzemysłowienia, rozwoju gospodarki i na rzecz województwa śląskiego.
Duda chce też za pomocą listów odkłamać zarzuty Bronisława Komorowskiego. Pod jego adresem poinformowali politycy PiSu. Podczas pierwszej debaty telewizyjnej przed drugą turą wyborów urzędujący prezydent zarzucił kandydatowi PiS, że ten rzekomo popiera stopniowe odchodzenie od wspólnej polityki rolnej. Oskarżał go też o to, że opowiada się za bardziej restrykcyjnymi limitami emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Duda zaprzeczył tym tezom. W czwartek kandydat PiSu na prezydenta Andrzej Duda i ubiegający się o reelekcję prezydent Bronisław Komorowski zmierzyli się w drugiej debacie telewizyjnej na antenie TVN-u. Dziennikarze prorządowej stacji Justyna Pochankę, Monika Olejnik i Bogdan Rymanowski zadawali pytania z zakresu polityki wewnętrznej i zagranicznej, gospodarki oraz spraw społecznych. Senat większością głosów Platformy Obywatelskiej wyraził zgodę na zarządzenie przez prezydenta referendów w sprawie m.in. JOW-ów czy finansowania partii. Za uchwałą opowiedziało się 57 senatorów. Politycy PiSu nie wzięli udziału w głosowaniu. Senator Jan Maria Jackowski stwierdził, że referendum nie będzie wiążące, ponieważ jest niezgodne z ustawą zasadniczą.
Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu, ponieważ nie możemy żerować i uczestniczyć w szopce, która polega na naginaniu konstytucji, narażaniu podatników na wydanie 100 milionów złotych, bo tyle będzie przynajmniej kosztowało referendum, przy wątpliwościach konstytucyjnych i merytorycznych odnośnie tego referendum. Wniosek o to referendum przegłosowali senatorowie Platformy Obywatelskiej, którzy mają bezwzględną większość w Senacie.
Senator dodał, że przyjętego wniosku nie można zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz wniosek trafi na biurko Bronisława Komorowskiego. Prawo daje możliwość ubiegającemu się o reelekcję prezydentowi podpisania odrębnego postanowienia w tej sprawie jeszcze przed drugą turą wyborów. Bronisław Komorowski wyszedł z inicjatywą referendum po przegranej pierwszej turze wyborów prezydenckich. Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych to podstawowy postulat Pawła Kukiza. Na muzykę zagłosowało 20% osób, które poszły do urn. Prezydent stara się przejąć te głosy. Referendum planowane jest na 6 września. Procedura czasowego zawieszenia urzędu prezydenta jest groźna dla demokracji, alarmują posłowie PiSu. Sprawa dotyczy procedowanej w Sejmie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Oprócz zmiany regulacji prawnej dotyczącej m.in. wyłaniania sędziów, wprowadza ona zmianę przepisów o tymczasowym zdjęciu prezydenta z urzędu. Nowa procedura, jak napisał jeden z dzienników, miałaby zastosowanie w sytuacji, gdy prezydent żyje, jednak nie może sprawować urzędu i nie jest w stanie o tym zawiadomić. Zgodnie z ustawą decyzję o zawieszeniu prezydenta na wniosek marszałka Sejmu podejmowałby Trybunał Konstytucyjny w ciągu 24 godzin na niejawnym posiedzeniu. Poseł i profesor Krystyna Pawłowicz mówi, że te przepisy są niekonstytucyjne i bardzo niebezpieczne, bo dają marszałkowi Sejmu narzędzie, które może dowolnie wykorzystać.
Może jest to zagrożenie teoretyczne, ale teoretycznie jest możliwe, że wybory wygra Andrzej Duda, a bardzo szybko, jeszcze przed wyborami, albo jeśli wybory przegramy, na przykład, to marszałek, dzisiaj na przykład Sikorski, w przyszłości nie wiem jaki, złoży do Trybunału Konstytucyjnego, który też nie jest życzliwy obozowi patriotycznemu, wniosek o stwierdzenie przejściowej niemożności ze względu na chorobę psychiczną. Więc ja twierdzę, że aby procedura, która rzeczywiście powinna być uregulowana, była zgodna z konstytucją, powinna najpierw konstytucja określić choćby kierunkowo przyczyny przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez prezydenta. To jest okoliczność ustrojowa, materialna i nie można tego zostawić do regulacji w drodze procedury przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Drugie czytanie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w Sejmie planowane jest na najbliższy wtorek, a w środę możliwe jest głosowanie w tej sprawie. Kolejne trudności z przekazaniem 1% podatku dla Fundacji Nasza Przyszłość. Tym razem urzędy skarbowe wzywają osoby, które wskazały w zeznaniu podatkowym fundację do jego korekty. Powodem ma być rzekomo błędnie wpisany numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość. Zgłoszenia w tej sprawie otrzymał m.in. poseł PiS Adam Kwiatkowski.
Mamy do czynienia z sytuacją, która nie powinna mieć w ogóle miejsca. Do mojego biura poselskiego zgłosili się mieszkańcy Warszawy, którzy zostali wezwani do urzędu skarbowego i zostali poinformowani, że nie ma takiej fundacji jak Fundacja Nasza Przyszłość, że ona nie istnieje w KRS-ie i że mają składać wyjaśnienia. Prawdopodobnie to jest sytuacja, która dotyczy wielu Polaków, nie tylko w tym urzędzie skarbowym. No, mamy do czynienia z jakimś niebywałym skandalem, że ze względów bałaganu, miejmy nadzieję, że bałaganu, że nie jest to celowe działanie urzędników skarbowych, dzisiaj obywatele, którzy skorzystali z prawa do odliczenia 1%, są ścigani i tak naprawdę sami zastanawiają się, co mają dalej zrobić.
Okazuje się, że problemem może być system informatyczny Poltax, który ma gwarantować prawidłowość rozliczenia podatku. Część urzędów najprawdopodobniej nie uaktualniła systemu, mówi Lidia Kochanowicz, dyrektor Fundacji Lux Veritatis, która interweniowała w Ministerstwie Finansów.
Może być tak, że w wielu urzędach ten system dla nas, dla Fundacji Nasza Przyszłość jest prawidłowy i my w tym wykazie istniejemy, ale mogą być też takie urzędy, które nie uaktualniły tego systemu i w tych wykazach nas nie ma. To oznacza według mnie, że jeżeli nie byliśmy aktywni w tym wewnętrznym wykazie ministra finansów w systemie Poltax, to znaczy, że urzędnik nie mógł wprowadzić tego numeru do tego systemu i to znaczy, że ten procent, który miał być nam przekazany, nie będzie nam przekazany.
Dla Fundacji Nasza Przyszłość oznacza to straty finansowe, ale też wizerunkowe. Lidia Kochanowicz prosi o przekazywanie informacji o każdym przypadku, w którym podatnik był zmuszony skreślać numer KRS Fundacji Nasza Przyszłość. Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz w roku wyborczym hojnie premiuje swoich urzędników. Jak informują media, w tym roku ratusz wyda na premie i dodatki motywacyjne ponad 40 milionów 530 tysięcy złotych. To 1/3 więcej niż w roku ubiegłym. W 2014 roku władze Warszawy zmieniły system wynagradzania. Jego głównym założeniem miały być m.in. oszczędności w kasie miasta. Jacek Cieślikowski, radny PiS miasta stołecznego Warszawy, tak wysokie nagrody łączy z przypadającymi w tym roku wyborami na prezydenta i do parlamentu.
Jest to jednoznaczna decyzja. Pani Gronkiewicz-Waltz w ten sposób chce kupić sobie urzędników do wyborów, by poszli i wygłosowali na innego kandydata niż ten, który jest najlepszym kandydatem dla Polski, czyli Andrzeja Dudy. Jest to bardzo złe działanie i to pokazuje jednoznacznie, że Platforma Obywatelska nie jest partią, która może dążyć do wygrania poprzez argumenty, poprzez przedstawianie jakichś dobrych przykładów albo programu na rozwój Polski, tylko w ten sposób, w taki sposób bardzo, no powiedzmy płytki, próbuje kupować sobie wyborców. Jest to bardzo nieeleganckie.
W ubiegłym roku ratusz na premię przeznaczył około 30 milionów złotych. Rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod petycją do marszałka Sejmu, aby ten wprowadził pod obrady Izby wniosek o referendum w sprawie lasów i polskiej ziemi. 9 maja minął rok, od kiedy złożono w Sejmie ponad 2 miliony podpisów w sprawie plebiscytu. Obecnie jest ich ponad 2 miliony 600 tysięcy. Radosław Sikorski jednak dotąd nie zareagował, zwraca uwagę Anna Stefańska ze Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, koordynatorka akcji.
przez rok sukcesywnie te podpisy są donoszone do ówczesnej wtedy pani marszałek, obecnie do pana marszałka Sejmu, tak, pana Radosława Sikorskiego. Cel taki, aby po prostu sprawa przestała wisieć gdzieś tam na szczeblu jakimś urzędniczym, aby po prostu doszło do debaty w Sejmie, aby doszło do tego referendum.
Według znowelizowanej w styczniu 2014 roku ustawy Lasy Państwowe w ubiegłym i obecnym roku mają przekazać do budżetu po 800 milionów złotych. Od przyszłego roku będą przekazywać do państwowej kasy 2% wartości sprzedanego drewna. Co więcej, od przyszłego roku wejdą w życie przepisy, które zezwalają na nieograniczoną sprzedaż polskiej ziemi obcokrajowcom. Sprzeciw w tej sprawie można podpisać na stronie www.petycja.ekorozwój.pl. Rodzice dzieci niepełnosprawnych rozpoczęli publiczną zbiórkę pieniędzy na zorganizowanie protestu w Brukseli. Jak mówią, czują się lekceważeni przez rząd PO-PSL. Domagają się m.in. kompleksowego systemu pomocy osobom niepełnosprawnym i podniesienia zasiłku pielęgnacyjnego. Pod koniec czerwca chcą zorganizować protest przed Parlamentem Europejskim. Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Kuby, mówi, że liczy się każda, nawet najmniejsza pomoc.
Ta zbiórka, ona jest w tej chwili do 21 czerwca. Jeżeli będzie taka sytuacja, że nie zdołamy uzbierać, to jest 30 tysięcy złotych, jeżeli nam się nie uda zebrać tej kwoty, to po prostu będziemy zbierać do września. I wtedy po prostu zamiast w czerwcu będziemy jechać po prostu we wrześniu. My nie mamy wyjścia tak naprawdę. My musimy w tym momencie, jeżeli ani rząd, ani prezydent, nikt się nie pochyla nad tym problemem, no to my musimy w tej chwili pokazać Europie, jak wygląda życie niepełnosprawnych osób w Polsce.
Opiekunowie i rodzice dzieci niepełnosprawnych regularnie przyjeżdżają do Warszawy. 5 maja tego roku, w Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, protestowali przed Belwederem, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz przed Sejmem. Ich wyjazd do Brukseli można wspomóc, dokonując wpłaty poprzez portal zrzutka.pl na cel wyjazd rodziców dzieci niepełnosprawnych na protest do Parlamentu Europejskiego. Komisja Europejska chce narzucić przedsiębiorcom lewacką dyrektywę antydyskryminacyjną. Gabinet Ewy Kopacz popiera na forum Unii Europejskiej projekt dyrektywy godzącej w swobodę zawierania umów przez firmy świadczące usługi. O sprawie napisał nasz dziennik. Już wkrótce firmy mogą być narażone na wysokie kary w przypadku, gdy kontrahent poskarży się, że był dyskryminowany ze względu na religię, światopogląd czy orientację seksualną. Poseł Adam Abramowicz z Sejmowej Komisji Gospodarki podkreśla, że polski rząd i inne kraje postkomunistyczne powinny powiedzieć stanowczo nie.
To już się staje bardzo niebezpieczną sprawą. Do czego prowadzi takie ideologiczne podejście do gospodarki, to Polacy już przerabiali. Może inne narody tak zwanej Europy Zachodniej nie wiedzą, czym był socjalizm, no ale my i komunizm, ale my doskonale wiemy. Może wywołać falę procesów, a poza tym no, przedsiębiorcy mają zajmować się dobrą pracą, a nie zastanawianiem się nad jakimiś trudnościami, które coś takiego przyniesie. No, jestem całkowicie zdumiony, że w ogóle jeszcze w dzisiejszych czasach taki pomysł mógł komuś przyjść do głowy.
Pracownicy obawiają się, że dyrektywa może być wykorzystywana przez środowiska LGBT wobec pracodawców, którzy opowiadają się przeciwko legalizacji tzw. związków homoseksualnych czy ideologii gender. Ponad 100 organizacji obywatelskich z Unii Europejskiej w ubiegłym roku zwróciło się z apelem do komisji o odrzucenie prac nad dyrektywą. To były wiadomości w Radiu Maryja.